Gość Radia Gdańsk.
Doktor habilitowany Michał Brzeziński, Gdański Uniwersytet Medyczny, szef Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Gościem Radia Gdańsk, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, takie pytanie na wstępie. Czy pan w ogóle spożywa alkohol?
W ogóle tak.
Aha, często?
Zdefiniujmy często. Sądzę, że to jest kilkanaście porcji alkoholu w ciągu roku całego, więc to pewnie dziś wypada jedna, dwie miesięcznie porcja alkoholu.
I jak duże są to porcje?
A nie, no to standardowa porcja, to jest tam około 20 gramów czystego alkoholu, czyli powiedzmy to jest lampka wina, jedno piwo, czy 40 mocniejszego alkoholu, bo tak definiujemy standardową porcję, więc sądzę, że w tych kilkunastu porcjach rocznie spokojnie się zamkniemy. Był taki czas, że w ogóle przez kilka lat zupełnie nie spożywałem alkoholu.
To odbiega pan od statystycznego obywatela.
Tak, statystyczny Polak wypija około 9 litrów alkoholu rocznie, jeśli sobie byśmy wzięli pod uwagę, więc to znaczy, że jeśli statystyczny Polak to jest średnia, to mamy pewną część społeczeństwa, która pije zdecydowanie mniej. To znaczy, że mamy część społeczeństwa, która tego alkoholu pije zdecydowanie więcej. Pamiętajmy, że tutaj mówimy nie o 9 litrach piwa, tylko mówimy o 9 litrach
alkoholu. Czystego,
który... Tak jest.
Żeby go przeliczyć, ile to litrów piwa, no to...
No to razy 10, no, policzmy tak, sobie co najmniej, no nie?
W ten sposób. Jaki był ten 2025 rok dla dyskusji o alkoholu w Polsce? Bo ona się w jakimś sensie rozpoczęła. Była ta dyskusja o nocnej prohibicji. Chociażby duże miasta gdzieś tam przodują później, w tym temacie przodują. Potem się pojawił wątek tego, czy w ogóle w Polsce nie wprowadzić. Jak pan na tę dyskusję patrzy i czy ona jest dobra, zła, jakie przynosi skutki?
Dyskusja zawsze jest dobra, dlatego że pozwala nam poszerzać horyzonty. W obydwie strony to działa. Natomiast starajmy się, żeby dyskusja była oparta o fakty i dowody. Ja ze względu na to, że jestem pracownikiem uniwersytetu, jestem osobą, która zajmuje się badaniami, bardzo lubię podpierać swoją argumentację danymi. I tutaj jednoznacznie mamy informacje o tym, że ograniczanie dostępności do alkoholu jest jedną z głównych metod radzenia sobie z problemem uzależnienia od alkoholu, ale również szkodliwego picia, bo to jest to, o czym my często zapominamy. Alkohol to nie jest tylko uzależnianie się i osoby pijane będące obecne w przestrzeni publicznej czy w domach swoich, ale to również są szkody społeczne i szkody zdrowotne związane z nadużywaniem i z piciem szkodliwym alkoholu. I do tego również potrzebujemy takich narzędzi, które są adekwatne. Ograniczanie nocnej dostępności na przykład. W 2000 gmin już tak naprawdę w Polsce plus minus. To jest, nie, chyba przesadziłem, troszkę mniej tych gmin, to jest narzędzie, które pozwala zmniejszyć szkody społeczne, głównie na poziomie przestrzeni publicznej, bo to takie jest narzędzie. To nie jest narzędzie, które ma zakazać nam picia alkoholu, powiedzieć, że no nie kupisz go nigdzie i nigdy. To chodzi głównie o te osoby, które mają nagłą, kompulsywną potrzebę do kupienia alkoholu w godzinach wieczornych, nocnych, bo im zabrakło.
To są osoby zapewne zmagające się z chorobą alkoholową, a to nie jest tak, że taka osoba zawsze zrobi wszystko, żeby ten alkohol zdobyć?
No to jest jedna z definicji osoby, która ma problem z piciem szkodliwym, czyli to jest osoba, która jest gotowa zrobić bardzo dużo, żeby alkohol zdobyć. I jeśli siedzisz wieczorem i wypijasz lampkę wina i nagle ci brakuje tej drugiej, trzeciej, patrzysz, że w domu tego wina nie ma i biegniesz do sklepu, to zastanów się, czy jednak tego problemu nie masz. I wcale to nie znaczy, że musisz się upijać tym alkoholem.
Albo tak? Ruszasz w podróż do innego miasta teraz.
Może no czy w to generalnie nie wierzę. Ja wiem, że są te informacje o tym, że być może ktoś będzie na granicy gmin jeździł. Natomiast no nie mam przekonania, że ktoś rzeczywiście z Przymorza będzie pędził do Sopotu, żeby kupić, czy będzie zamawiał tego taksówkarza, który będzie jeździł, bo i takie się pojawiają informacje. To jest margines, który nie powinien zamazywać obrazu większościowego i oczywiście te działania powinny być takie, które regulują również margines, czyli chociażby to, że taksówkarz nie powinien mieć prawa odsprzedać alkoholu dalej, czy kupić go w imieniu osoby trzeciej.
A alkohol na stacjach benzynowych?
Ja stacje benzynowe traktuję tak jak każdy inny sklep. Nie mamy dowodów na to, że one są lepsze, gorsze, mamy taki obraz w głowie, tak, że alkohol jak kupujemy na stacji, to od razu go wypijemy na tej stacji i będziemy pijanym kierowcą. No tak nie jest. Znaczy naprawdę, to nie jest tak, że wszystkie wypadki na polskich drogach są pod wpływem alkoholu i każdy, kto prowadzi samochód, jest pijanym kierowcą.
I z pełną odpowiedzialnością mówi to szef Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to też podkreślmy.
Tak, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie mamy danych pokazujących, że stacje benzynowe są innymi rodzajami sklepów niż każdy inny sklep.
Pytam o to dlatego, bo zastanawiam się, na ile ta dyskusja, która w mijającym, kończącym się nam roku toczyła się w Polsce, na ile ona była populistyczna, a na ile ona była merytoryczna. No bo chociażby te argumenty o stacjach benzynowych, no w prosty sposób pan mówi, że to nie jest, że to tak nie
działa.
Znaczy
ja rozumiem,
prawda?
Trochę narzędzia polityki i one potrzebują pewnymi kalkami, obrazkami mówić. To jest widoczny obrazek, to jest wyraźny obrazek, on się kojarzy dosyć jednoznacznie, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Natomiast znowu, wracając do meritum, szybciej bym dążył do tego, żeby ograniczyć dostępność alkoholu w wszystkich punktach sprzedaży po określonej godzinie albo do określonej godziny, bo to jest jeszcze ta przestrzeń, o której mało się mówi, ale poza godziną po 22 dużym problemem jest konsumpcja alkoholu porannego i to jest ta rzecz, o której każdy, kto zagłębi się w temat, poczyta, że duża sprzedaż alkoholu jest w godzinach porannych, do godziny 8-9.
Czyli pan by przesunął nie do godziny 6 ten zakaz, tylko trochę późniejsze, tak. Godziny należałoby rozważyć?
Znaczy, po co kupować alkohol o 7 rano?
Często zastanawiam, stojąc w kolejce po śniadanie, dlaczego niektórzy przede mną...
Ja zawsze powtarzam kilka...
Nie oceniam, ale
tak,
zastanawiam
się. Kilka moich doświadczeń, kiedy wchodzę do jednego z lokalnych sklepów sieciowych, kiedy jestem jedyną osobą nie kupującą tam alkoholu, bo przychodzę z dzieciakami po drodze gdzieś i to jest zawsze takie zastanawiające, jak bardzo duża jest potrzeba w społeczeństwie dostępności do alkoholu.
Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, można powiedzieć. Spodziewamy się tego, że osób nietrzeźwych może być więcej niż w każdy inny.
Znaczy statystyki są nieubłagane. Jest tych osób więcej. Jest to taki dzień, gdzie wszystkie czy szpitalne oddziały ratunkowe, czy pogotowia socjalne, dawne izby wytrzeźwień są gotowe na przyjęcie większej liczby osób po spożyciu alkoholu, czy osób również z urazami różnego rodzaju po spożyciu alkoholu, bo pamiętajmy o tym, że wydaje nam się, że alkohol poszerza nasze spektrum widzenia, a prawda jest taka, że bardzo spowalnia nasze ruchy, odbieranie świata zewnętrznego i chociażby zabawa po alkoholu z petardami jest bardzo niebezpieczna, czy chociażby różnego rodzaju urazy są bardziej ryzykowne.
I rzeczywiście pana koledzy, koleżanki po fachu będą mieli pracowitą noc dzisiaj.
Ci moje koledzy i koleżanki, którzy dzisiaj pracują we wszystkich szpitalach w Polsce i pogotowiach, będą absolutnie mieć bardziej pracowitą
Zastanawialiśmy noc. Się tutaj z Eweliną przed naszą rozmową, czy lekarze, czy ratownicy jakieś losy ciągną na przykład przed pracą.
Ja jestem osobą, która pracuje na co dzień w szpitalu dużym w Gdańsku, szpitalu Kopernikus na Nowych Ogrodach i jestem lekarzem, który przez lata dyżurował na szpitalnym oddziale ratunkowym i zajmuje się dzieciakami. Teraz dyżuruję na oddziale. W zeszłym roku w Sylwestra miałem dyżur na oddziale. Więc no, my się wymieniamy. Jest grafik rozpisany i tutaj nie ma losów, ale wiadomo, że praca z pacjentem pod wpływem alkoholu jest pracą
na pewno,
zdecydowanie
tak?
trudniejszą, dlatego że pacjenci zachowują się bardzo, bardzo różnorodnie, od bardzo agresywnych osób po takich bardzo potulnych. Natomiast no, to są pacjenci, z którymi jest zdecydowanie trudniej zebrać wywiad, co się zdarzyło, co się stało, etc., etc. Nie są to osoby, którymi się dużo łatwiej pracuje na pewno.
Szukałem różnych danych dotyczących spożycia alkoholu w mijającym roku, sprzedaży alkoholu. One pewnie jeszcze są niepełne, ale wskazują na to, że ten rynek alkoholu jednak kurczy się troszkę. Powoli, ale kurczy się.
Tak.
W Polsce spada spożycie, zwłaszcza wśród osób młodych, ale tam pojawiają się inne problemy, środki odurzające dość mocno wchodzą w grę. Wy jako lekarze obserwujecie to, także rzeczywiście kiedy, nie wiem, przyjeżdżają chociażby w taką noc, jak dzisiaj nas czeka, ci młodzi ludzie?
Pamiętajmy o tym, że młodzież nie ma łatwego życia. Każde pokolenie tak mówi, natomiast rzeczywiście w ostatnich latach ta młodzież dotknięta została kilkoma dużymi problemami, co się odbija bardzo mocno na ich zdrowiu fizycznym
i psychicznym.
I no, mają takie wzorce radzenia sobie ze zdrowiem psychicznym, jakie widzą w najbliższym otoczeniu. I jednym z tych wzorców jest rzeczywiście używanie substancji psychoaktywnych, które są metodą na odcięcie, zapomnienie, poprawę nastroju, oczywiście krótkotrwałą. Dostępność do wielu substancji psychoaktywnych poza alkoholem jest też dużo większa i dużo łatwiejsza. I o ile ja, czy być może pan redaktor miałby problem ze zdobyciem substancji psychoaktywnych, o tyle jeśli rzeczywiście do nas na oddział przyjeżdżają pacjenci pod wpływem amfetaminy, marihuany, oni nie mają żadnego problemu.
Pewnie łatwiej im zdobyć te środki niż alkohol.
Znaczy alkohol jest powszechnie dostępny i niestety te ograniczenia, które my mamy, nie są adekwatne. Wciąż młodzi ludzie również w badaniach takich dużych ESPAD z 2024 roku mówią, że nie ma najmniejszego problemu ze zdobyciem alkoholu, bo albo on jest dostępny w domu i po prostu wezmą go od rodziców, z wiedzą czy bez wiedzy rodziców, albo ktoś dorosły im ten alkohol kupi po drodze, czasem kosztem jednego piwa gratis dla tej osoby, która kupi. No i to jest odpowiedzialność nasza, rodziców, osób dorosłych, a nie 14-15-latka, żeby on tego alkoholu jednak on nas nie mógł dostać. Natomiast substancje psychoaktywne były obecne, był, o czym pamiętała część z nas, duży kryzys kilka lat temu z dopalaczami.
Dopalaczowy, wojna z dopalaczami.
Tak, on generalnie nie bardzo mocno przycichł. Problemów z pacjentami, z dopalaczami rzeczywiście nie obserwujemy, natomiast no jest problem z osobami pod wpływem substancji psychoaktywnych, ale również mamy duży problem z pacjentami po zatruciach lekami i to jest ta rzecz, o której coraz głośniej musimy mówić, bo duża część młodzieży ma dostęp do swoich, bądź będących również w domu leków psychoaktywnych, czy antydepresantów, czy leków przeciwlękowych.
Leki z tej grupy w połączeniu z alkoholem szczególnie niebezpieczne.
Bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. To się
Dlaczego to też tak działa?
Bo to jest wzmocnienie, to jest synergistyczne działanie. Te zatrucie jest wtedy dużo trudniejsze do prowadzenia. Oczywiście większość substancji psychoaktywnych nie ma swoistych odtrutek, które moglibyśmy podać. I bardzo trudno nam jest przewidzieć, jak ten pacjent zareaguje na standardowe leki, które będziemy mu podawać. I to też powoduje, że dużo trudniejsze jest prowadzenie takiego pacjenta.
Objawowe leczenie zupełnie, tak?
Co do zasady, tak, to jest leczenie objawowe i wyczekiwanie, aż organizm sobie sam poradzi z toksyną. Ewentualnie działanie już takie na poziomie intensywnej terapii, jeśli organizm sobie nie radzi z toksynami.
Właśnie, toksyna, to jest istotne chyba słowo. Alkohol jest trucizną.
W 100%.
Czy jest bezpieczna dawka alkoholu?
Nie ma. Kropka. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która byłaby nieszkodliwa naszego organizmu. Żadne dowody naukowe pokazują długofalowo, że możemy regularnie spożywać jakąś porcję alkoholu. Badania duże, które oczywiście mają swoje wady, bo są badaniami co do zasady obserwacyjnymi, no bo nikt nie zrobi etycznie badania, że wy przez 20 lat będziecie codziennie pić alkohol, a wy nie będziecie pili alkoholu, bo to jest najwyższy dowód naukowy. Natomiast
znalazłaby się na pewno jakaś grupa chętnych, tak podejrzewam.
No tylko, czy by podjęli się nie pić alkoholu przez te 20 lat i czy to będą takie same grupy, tak? Bo ci, którzy nie piją świadomie, to jest zazwyczaj trochę inna grupa niż ci, którzy piją świadomie bądź nieświadomie, bo to jest jeszcze pytanie, na ile realnie świadomie pijemy alkohol. To jest toksyna, wiadomo, że wypicie niewielkiej porcji alkoholu raz na jakiś czas, nasz organizm sobie z tym poradzi, tak jak z każdą inną toksyną. Ślad pozostanie, ale on nie będzie szkodą. Natomiast regularne spożywanie nawet niewielkich ilości alkoholu jest toksyczne dla naszego mózgu, dla naszej wątroby, dla układu sercowo-naczyniowego. I bardzo istotnie zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. To jest jeden z tych czynników, o których musimy pamiętać, że możemy mu przeciwdziałać. Po co mieć nowotwory? Dla chwilowej przyjemności, bo to chyba po to większość osób pije alkohol.
No to pewnie badania też są w tym zakresie różne, ale chcę tak jeszcze zapytać, czy rok 2025 w wiedzy o alkoholu przyniósł nam coś przełomowego, coś czego może, nie wiem, wcześniej nie wiedzieliśmy, bo też tak trochę ironizując o tym, że alkohol jest trucizną, to chyba nie od wczoraj wiemy mimo wszystko.
Nie, znaczy to, że alkohol jest trucizną, nie od wczoraj wiemy, natomiast rzeczywiście coraz więcej towarzystw naukowych wzmacnia swoje takie postulaty. Kiedyś mówiono o tym, że ta niewielka ilość może być dopuszczalna, teraz chociażby Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne bardzo wyraźnie mówi, że nie ma bezpiecznej i dobrej i rekomendowanej dawki alkoholu. Super przełomowej wiedzy o alkoholu, żadnej nowej nie mamy, natomiast co się pojawia ciekawego i nowego, to jest coraz więcej dowodów na to, jak marketing działa na niekorzyść, jak wielkie firmy podchodzą do nas jako konsumentów. To jest przykład chociażby tych sławnych tubek z alkoholem, które marketingowo wyglądały jak soczki dla dzieci. To jest nieustająca rozgrywka pomiędzy środowiskiem zdrowia publicznego a środowiskiem przemysłu i marketingu.
Tutaj czekamy pewnie na zmiany legislacyjne też. Chociaż no, też ostatni rok przyniósł pewne obostrzenia w tym.
Powolność
w tym
legislacyjna
temacie.
Jest pokłosiem pewnych wymogów formalnych, powiedzmy, ale również bardzo dużego lobby przemysłu. O tym nie zapominajmy. To jest naprawdę potężne lobby z potężnymi środkami finansowymi, których my jako obszar zdrowia publicznego nigdy nie będziemy mieli. Z czego możemy się cieszyć, to tylko z dostępności do mediów, tym mediów publicznych, które o tym mówią.
Ucinamy ten temat, bo jeszcze wejdziemy na grząski grunt pewnej świątecznej reklamy z udziałem pewnego polskiego aktora. Zostawmy. O dwie rzeczy chcę zapytać, bo już czas nam się powoli kończy. Jakaś rada dla słuchaczy, słuchaczek przed dzisiejszym wieczorem?
Ja nie będę nikomu nic radził. O co mogę tylko prosić, to żebyśmy nie spożywali alkoholu w obecności dzieci. To jest rzecz, która jest strasznie, strasznie niefajna z perspektywy rozwoju tych dzieciaków, bo to jest przyzwyczajenie młodych osób od najmłodszych lat, że to jest okej, że w ten sposób należy świętować, że spożycie lampki, wina czy szampana jest w porządku i później przenosimy to na najmłodsze pokolenie takimi głupimi gestami, jak chociażby bezalkoholowe szampany, które pojawiają się na urodzinach u kilkulatków, co jest no, absurdalne. Jakby nie można zwykłym sokiem czy wodą mineralną.
Część osób na pewno w domu będzie witać nowy rok
duża część z nas będzie witała nowy rok w domu i część z nas będzie witała ten nowy rok w domu z dziećmi. Proszę, żeby tam alkohol nie był dostępny, bo to nie jest dobre dla tych dzieciaków.
I tak już zupełnie na koniec. 9 lat, dobrze pamiętam, pracy w gminnej komisji.
Tak, ponad 9 lat. Jeszcze świętej pamięci Paweł Adamowicz powoływał mnie na przewodniczącego.
Problemów alkoholowych w Gdańsku i 2026 rok, prawie nam się zaczynający, to będzie ten rok, kiedy już pan tę pracę zakończy.
Jest pan redaktor dobrze poinformowany, tak. To w najbliższych dniach, tygodniach będę kończył swoją pracę jako przewodniczący gminnej komisji.
I wiadomo już, kto pana zastąpi, czy jeszcze
nie? Nie, ja takiej wiedzy nie mam. Pewnie pani prezydent wie, ja takiej wiedzy nie mam.
Co, pani prezydent będzie u nas na początku roku, także pewnie i o to dopytamy. Bardzo dziękuję to spotkanie.
Gość Radia Gdańsk.
Doktor habilitowany Michał Brzeziński, Gdański Uniwersytet Medyczny, jeszcze szef Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. To był gość Radia Gdańsk, rozmawiał Kuba Kaługa.